Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, zdążyłem przed naszym zapowiadaczem nagranym, którego także pozdrawiamy. No, jesteśmy mu wdzięczni za ten fachowy, profesjonalny głos. Zaczynamy czas reakcji. Kłaniamy się w składzie następującym. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Karolina Stefaniak jest wydawczynią programu. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 6 czerwca 2025 roku. Telefony bez zmian. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. A pod czujnym odebraliśmy dzisiaj rano taki telefon.
Hej, nazywam się Ewa. Przed chwilą przejeżdżałam przez most na Regalicy, jak kończy się lotnisko, i tam właśnie zobaczyłam taką scenę, że na poręczy przed mostem siedzi pani, która trzyma w ręku łabędziowi tego w koc, a policja ją spisuje, czy mandat jej daje, coś takiego. I to się dzieje teraz, tak? Bo to przed chwilą widziałam i może warto byłoby się zainteresować, dlaczego ktoś chce pomóc zwierzęciu, a jest przez policję zatrzymywany. Dziękuję.
O 7.30 to zdarzenie miało miejsce. Zadzwoniliśmy na policję i cóż się okazało? Nikt nie wypisywał mandatu, a szczególnie policjanci tej właśnie pani. Nie. Policjanci po prostu pisali notatkę ze zdarzenia i próbowali pomóc. Otóż łabędź rzeczywiście w stanie agonalnym, jak się okazało, bo kiedy policjanci wreszcie zorganizowali transport, a nie było to łatwe, nie było chętnych do tego transportu, sami wreszcie zawieźli go do schroniska dla dzikich ptaków, ale niestety zwierzęcia nie udało się uratować, więc policjanci byli po dobrej stronie mocy, tak jak i ta pani stojąca przy barierce mostu. Tyle w tej sprawie. 7 minut po godzinie 12 zapowiemy, co dzisiaj w audycji. Już za kilka minut o tym, że na Jeziorze Dąbie pojawią się specjalne boje monitorujące zanieczyszczenie wody, bo notorycznie, rokrocznie kąpielisko Dąbie jest zamykane z uwagi na zanieczyszczenie wody. Boje będą mogły wcześniej uprzedzająco wykrywać to zanieczyszczenie, ale czekamy także w końcu na efekty śledztwa prowadzącego do tego, kto zanieczyszcza jezioro Dąbie. Także właściwie w każdym roku trzeba to kąpielisko nad tym jeziorem miejskie wyłączać z użytkowania. Rozmowa za chwilę na naszej antenie. Potem będziemy rozmawiali z przedstawicielem Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, a rozmowa będzie dotyczyła kwestii, którą poruszył pan Tomasz. Poinformował nas, że w okolicach Dobrkowa, to jest w pobliżu Rogowa, w gminie Radowo Małe, jest zaniedbany, opuszczony po niemiecki cmentarz. Ciekawy o tyle i Dobrkowo interesujące, bo jest związane z historią Sydonii von Borg, spalonej na stosie szlachcianki oskarżonej o czary. Ale cmentarz jest zaniedbany, wzbudza to także nasz smutek i zapytamy naszego gościa, czy gminy są zobowiązane do dbałości o stare cmentarze, czy też ich stan zależy po prostu od dobrej woli mieszkańców. A filmik od pana Tomasza już do obejrzenia na stronie Radia Szczecin, podcast Czas Reakcji, tam można go zobaczyć. Około 12.25 wrócimy do sprawy nadmiernego ruchu pojazdów na drodze gminnej w Kliniskach Wielkich i Pucicach, gdy na S3 tworzą się korki. Jakie są rozwiązania tej sytuacji? Będziemy rozmawiać z przedstawicielką policji, a także burmistrzem gminy Goleniów. A potem, tak w sam raz na sobotę, niedzielę, na piątek również, bardziej jesteśmy wtedy nastawieni na turystykę i wypoczynek. W Szczecinie powstanie miejski szlak Kotwic. Szczecin, miasto morskie, są Kotwice, będzie miejski szlak. Na czym to będzie polegało? O tym rozmowa około 12.50 na antenie Radia Szczecin. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale oczywiście nie brakuje telefonów od słuchaczy. Rozmawialiśmy przez ostatnich kilka dni na temat krwiodawców. Nie wszystkie placówki ochrony zdrowia honorują ich prawo do obsługi poza kolejnością, szczególnie jeżeli jest to kolejna wizyta chociażby u specjalisty. A jak to jest rozwiązane w jednej z przychodni?
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Ja w sprawie tych krwiodawców. Ja byłem tutaj, spotkałem kolegę na Unii Lubelskiej. Kolejka była, ojejku, jeszcze trochę. No, mówi, jestem krwiodawcą. To poproszę wziąć numerek, ale numerek jaki? Dla kobiet w ciąży. I wtedy wyświetliło się jego i od razu poszedł. Taki numer zrobili, ale takie coś jest. Dziękuję.
Krwiodawca i kobieta w ciąży, mężczyzna w ciąży. Możliwe okazuje się, gdy chodzi o tę konkretną przychodnię. Grunt, że ten temat i problem jest rozwiązany, że krwiodawcy są obsługiwani poza kolejnością, bo jak najbardziej im się to należy. A teraz o kierowcach autobusów, którzy chcą dogonić rozkład i odjeżdżają za wcześnie.
Dzień dobry, nazywam się Robert Blaźniak i jestem szczecinianinem. Często używam komunikacji miejskiej i zauważyłem, iż kierowcy, którzy mówią w obcym języku, nie naszym, rosyjskim, odjeżdżają zbyt wcześnie z przystanków. I to jest notoryczne. Rozumiem spóźnić się ze względu na to, że coś się zdarzyło na drodze, ale wcześniej wyjechać niż planowany odjazd. Komunikacja jest sprzężona ze sobą. Jeden przyjeżdża autobus, drugi odjeżdża i wtedy można łatwo się przemieścić z jednego końca miasta do drugiego. Jeżeli ktoś wyjedzie wcześniej, w tym momencie nie mam szansy dojechać w ciągłości na ten drugi koniec miasta. No i próbowałem zadzwonić do informacji MZK. Tam są podane numery na poniżej rozkładu linii jazdy. Oba są nieczynne. Jeden w ogóle jest nieczynny, a drugim odzywa się skrzynka pocztowa, która jest zapchana. No i zadzwoniłem do koleżanki, która pracuje w MZK. Pytam się, jak to jest. Ona powiedziała, że to są pracownicy z PKS-u, ci kierowcy rosyjskojęzyczni i trzeba do nich się tam zgłosić. Okazuje się, że tam nie ma czegoś takiego jak skargi, zażalenia, żebym zadzwonił. Muszę to zrobić pisemnie. To jest jakaś aberracja.
Aberracja, zgadzamy się, będziemy interweniowali u rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w tej sprawie. Wczoraj rozmawialiśmy na naszej antenie na temat nowej siedziby szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ta przy ojca Bejzyma jest zbyt ciasna, nie mieszczą się zwierzaki, nie mieszczą się dary od różnych wolontariuszy. No i przypominamy, żeby wspierać TOS. Miasto ma odpowiedzieć w ciągu 30 dni na wniosek TOS-u o nową siedzibę. Miejmy nadzieję, że będzie to odpowiedź pozytywna, a tu w międzyczasie taki apel od słuchacza.
Dzień dobry. Ja w sprawie pomocy dla organizacji, która pomaga zwierzątkom w Szczecinie. Ludzie, zbierzmy się, niech ktoś mózgowy pomoże tym ludziom, bo wiadomo, zwierzątka potrzebują pomocy, a zwierzątka nigdy nas nie zawiodą, tak jak ludzi. Zbierzmy się w kupie i zorganizujmy coś. Pomóżmy, pukajmy we wszystkie drzwi, proszę was. Pozdrawiam serdecznie, to dobro wraca. Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiamy serdecznie, polecamy stronę internetową Szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Darowizny jak najbardziej wskazane. Teraz wracamy do sprawy firm ubezpieczeniowych. Słuchaczka poskarżyła się nam na jedną z takich firm właśnie, która odmówiła jej wypłaty pełnej kwoty za naprawę pojazdu z OC sprawcy kolizji. Firma stwierdziła, że pełnej kwoty nie wypłaci i utnie sobie z kosztorysu naprawy 730 zł. Dlaczego? Bo naprawa spowodowała wzrost wartości auta. Nam wydało się to kuriozalne. No, takich praktyk nie pochwalił na naszej antenie gość z Biura Rzecznika Finansowego. Zresztą nasza słuchaczka tam się także powinna i chyba się poskarżyła. W każdym razie takie praktyki są rzeczywiście zdumiewające. Słuchaczka podniosła również argument, że sądy także uważają, że to jest niesłuszne, niezgodne z prawem. Ale o firmach ubezpieczeniowych słuchacze mogliby długo, tak na przykład jak ten.
Dzień dobry. Odnośnie firm ubezpieczeniowych i wypłacenia właśnie poszkodowanym tych pieniążków, to one standardowo tak działają, powiem państwu. Z doświadczenia kolega ma, załóżmy, dużą firmę transportową, znajomy, no i ma swojego prawnika. No bo stać go na tego prawnika, musi mieć tego prawnika, żeby to wszystko jakoś fajnie funkcjonowało. No i powiem państwu, w ramach szkody to on bierze zawsze to, co płaci ubezpieczalnia i ubezpieczalnia za każdym razem zaniża tą wartość, natomiast wie, że prawnik pismo pisze później, po biorą to, co dają, czyli przyjmuje te pieniążki, które oni mi tam proponują i od razu sprawę kieruje do sądu, czyli najpierw pismo prawnicze wysyła i przeważnie jak widzi ubezpieczalnia te pismo prawnicze, no to stosunkuje się tak, że wypłaca już nie chce iść do sądu, także tak to działa, a takich szarych obywateli jak my, to można w ciula robić. Pozdrawiam serdecznie i nie dajmy się.
Serdecznie pozdrawiamy, nie dajemy się, robimy co możemy. Przypomnę, żebyśmy mogli robić, to trzeba do nas zadzwonić. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. I jeszcze przenosimy się na ulicę Jana Pawła II, czy aleję Jana Pawła II w Szczecinie. No cóż, jakość tej kostki, która tam jest położona od placu Grunwaldzkiego w stronę Urzędu Miasta, wzbudza wątpliwości. Widać tam jakieś ekipy, które grzebią to tu, to tam. Zadzwonił słuchacz, fragment jego telefonu, bo słuchacz jeszcze poza tym, co Państwu przedstawimy, mówił o tym, że tu urzędnicy, którzy zgadzają się na takie fuszerki, powinni podnieść osobistą odpowiedzialność.
Dzień dobry, Stanisław ze Szczecina, stały słuchacz. Chciałbym podzielić się refleksją odnośnie Alei Jana Pawła II na odcinku między Placem Grunwaldzkim a Urzędem Miasta. Po raz kolejny widzę szereg pęknięć, uszczerbków, opadnięć nawierzchni, która jest relatywnie nowa. Obecnie jest ekipa złożona z paru osób, która poprawia jakość nawierzchni w jednym miejscu. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że wytrzymałość tej nawierzchni no nie spełnia standardów chyba, które należałoby spełnić w momencie rozpisywania przetargu. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy wszystkich. O ile pamiętam, to jest kostka granitowa z Chin. No i te Chiny tutaj chyba są kluczowe i coś z tą kostką jest rzeczywiście nie tak. Do tematu powrócimy. Myślę, że Krzysztof Kukliński chętnie się tym tematem zajmie. Zna się na drogach, na parkowaniu, jak mało kto w naszej skromnej redakcji. 17 minut po godzinie 12 przy naszym telefonie gość, pani Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Od 1 czerwca możemy wchodzić na plażę nad Jeziorem Dąbie, na to miejskie kąpielisko, ale kąpać się nie wolno. Ten zakaz nadal obowiązuje?
Dokładnie tak, ten zakaz nadal obowiązuje i będzie obowiązywał z pewnością do 15 czerwca, tak jak już mówiliśmy tutaj ostatnio. To jest czas, w którym robimy regularne pomiary jakości wody i na tej podstawie będziemy mogli podjąć decyzję o udostępnieniu już wody i tutaj kąpieliska w pełni dla mieszkańców od 15 czerwca, jeśli oczywiście te badania na to pozwolą.
A te badania ostatnio nie są takie złe, poprawiają się wyniki, prawda?
Tak, rzeczywiście ostatnie wyniki są pozytywne, także jesteśmy dobrej myśli.
No to miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, ale żeby ten monitoring wody był skuteczny i właściwie trwał cały czas, pojawią się takie ciekawe boje, które będą podawały stan wody, jej zanieczyszczenia bądź nie w czasie rzeczywistym. Będziecie mieli to właściwie w każdej chwili Państwo do dyspozycji.
Dokładnie tak. Od 12 czerwca zamontowane zostaną dwie boje, które będą wyposażone w sondy jakości wody. I tutaj ten monitoring będzie stały, właśnie żeby pomóc nam monitorować cały czas. Oczywiście wpłynie to również na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tego kąpieliska, ale cały ekosystem, więc tutaj są i krótkoterminowe, i długoterminowe pozytywne efekty. Mamy nadzieję na takie efekty. Na okres 5 miesięcy takie boje się pojawią i będą monitorować stan wody w sposób stały.
Boje to jedno, ale największym wyzwaniem jest, aby ustalić raz i na zawsze tych trucicieli, którzy podtrywają to jezioro. Czy to są jakieś nieszczelne szamba, czy jakieś zrzuty chociażby do rzeczki chełszczącej nieczystości. My pamiętam, w tamtym roku mieliśmy taki alarmistyczny telefon od słuchacza, że podjechał jakiś ciągnik i zrzucał do tego rowu, czy do tej rzeczki właściwie jakieś nieczystości. Czy są Państwo dobrej myśli, czy uda się ustalić jednoznaczne źródło zanieczyszczenia Jeziora Dąbie?
Tutaj oprócz tych działań, o których mówimy w tej chwili, tak naprawdę w sposób stały też prowadzimy kontrolę, również wysyłamy do właścicieli nieruchomości o udokumentowanie zawarcia umowy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników. Tutaj jeśli chodzi o zbiorniki właśnie bezodpływowe. Więc tutaj cały czas dużo się dzieje w tym temacie, te kontrole są prowadzone, ale oczywiście mamy nadzieję, że tutaj te boje pozwolą nam również bardzo szybko zareagować, bo przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o ewentualne nielegalne zrzuty, to taki monitoring, który jest prowadzony w sposób stały, na pewno pomoże nam w takich działaniach.
O tym i o bojach podających w czasie rzeczywistym parametry czystości wody jeziora Dąbie przy kąpielisku właśnie miejskim w tej lokalizacji mówiła Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji 12.20, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Marek Łuczak, policjant i prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłem pana do rozmowy, bo jak mało kto zna się pan na szczecińskich i nie tylko szczecińskich cmentarzach, w ramach działań Pomorskiego Towarzystwa Historycznego wraz z grupą pasjonatów pan przywraca pamięć przedwojennym mieszkańcom Szczecina, odnawiając, zbierając ich nagrobki, śledząc ich historię poprzez różnego rodzaju archiwa. Posłuchajmy telefonu od pana Tomasza, słuchaczy, jednocześnie odsyłam na stronę internetową Radia Szczecin. Podcasty, tam jest filmik, który pan Tomasz zrealizował, a ten filmik widział także nasz gość. Posłuchajmy.
Dzień dobry, witam państwa. Tomek, stały słuchacz, oczywiście z Rogowa. I ja dzwonię do państwa w związku z taką sprawą, bo na państwa antenie nadawana jest powieść w odcinkach na temat Sydonii von Borki. Nie wiem, czy słuchacze i państwo wiecie, iż Rogowo, Dobrkowo, okoliczne miejscowości należały od XIII wieku do majątku von Borków, a dokładnie Sydonia dostała to w prezencie. Ale chciałbym zwrócić państwa uwagę, a szczególnie panów z czasu reakcji Wilczyńskiego i Glińskiego, na to, że w okolicznych lasach są groby opuszczone, zaniedbane członków tego rodu. Ja pozwolę sobie wysłać państwu film, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ja w Rogowie mieszkam od 5 lat i pamiętam, na początku byliśmy z żoną i z synem okolice zwiedzać. Te groby jeszcze były w dobrym stanie, były epitafia, krzyże. Na dzień dzisiejszy to jest obraz bardzo nieciekawy. Także moje pytanie jest takie, czy ktoś się opiekuje tymi grobami, czy to jest w ogóle gdzieś ewidencjonowane, czy to podlega ochronie konserwatora zabytków wojewódzkiego. Także pozdrawiam państwa serdecznie, pozwolę sobie.
Tyle pan Tomasz. Przypomnę, Sydonia von Bork zmarła 19 sierpnia 1620 roku, a właściwie została zabita, ścięta i spalona na stosie jako czarownica. Wracamy do naszego gościa, pan Marek Łuczak. Czy są przepisy prawa w Polsce, które zobowiązują chociażby gminy czy jakieś inne organizacje do tego, żeby opiekować się starymi, zapomnianymi cmentarzami? Jak to się przedstawia w naszym stanie prawnym?
Teoretycznie każda gmina powinna dbać o to dziedzictwo, natomiast nie ma czegoś, co jest jakby nakazane, więc tutaj, jeżeli cmentarz nie jest w rejestrze zabytków, to generalnie można w porozumieniu z gminą też podjąć takie działania jako mieszkańcy, żeby zrobić tam, nie wiem, przynajmniej posprzątać cmentarz, wyciąć samosiejki, spróbować ustalić w ogóle, co tam zostało. Jeżeli coś jest w rejestrze zabytków, musimy bezwzględnie zapytać konserwatora wojewódzkiego, co możemy tam zrobić, uzgodnić tym, poczekać na jego decyzję. Przede wszystkim zgoda właściciela, czy to są lasy państwowe, czy to jest gmina, zależy, czy to jest teren. Przede wszystkim musi wyrazić zgodę właściciel. Jeżeli chodzi o stan zachowania takich cmentarzy, wiem, że są generalnie w złym stanie zachowania. Ewidencje też są bardzo słabe, one były robione w bardzo wczesnych latach. Odnajdywano tak naprawdę jakieś 10% materiału historycznego, który tam się znajdował, on jest opisany, więc wydaje mi się, że można obecnie zrobić to lepiej. To też oprócz samej jakby tkanki zabytkowej też jest pamięć nie tyle o dawnych mieszkańcach przedwojennych, co po prostu ludziach. Więc jeżeli tam są śmieci i tak dalej, no to troszkę wydaje mi się, jest to właściwie niewłaściwe i możemy to zmienić. Możemy to zmienić we własnym zakresie.
Możemy to zmienić we własnym zakresie i to chyba pan potwierdzi, panie Marku, że są takie małe społeczności, które pomyślały o tych dwóch ludziach, tak jak pan powiedział, którzy kiedyś żyli w tym miejscu, i są przecież takie cmentarze, stare cmentarze, już nieużytkowane, na których są tablice pamiątkowe, są lapidaria i widać, że ktoś o to dba. A przecież to jest potencjał także turystyczny, prawda?
Dokładnie. I teraz też należy pamiętać, że cmentarz cmentarz zawsze pozostanie cmentarzem, o ile są tam pochówki. To nie ma znaczenia, że tam nie ma nagrobków. Natomiast dostosowując go do naszych funkcji obecnych, no to możemy owszem zrobić tam na przykład jakiś rodzaj parku miejskiego, zaakcentować, że jest to dawny cmentarz, pozbierać te nagrobki, oczywiście wcześniej zaznaczając dokładnie z pozycją GPS, gdzie one się znajdowały, porobić dobrą dokumentację ewidencyjną, a potem w porozumieniu z gminą na przykład zrobić tam rodzaj, nie wiem, parku wiejskiego, miejskiego. Jest to możliwe, ważne, żeby zaakcentować, że to miejsce kiedyś było cmentarzem. I wydaje mi się, że tak trzeba to po prostu robić. To jest jakiś tam znak naszych czasów, idziemy do przodu, natomiast ciągle zachowujemy tą pamięć i szacunek.
My skontaktujemy się z sołectwami, o których mówił pan Tomasz w swoim nagraniu, także z wójtem gminy Radowo Małe. Szkoda, że pan nie ma całych rzesz wolontariuszy i osób wspierających, bo przecież pan ma tyle pracy już wokół samego Szczecina i w Szczecinie, gdy chodzi o te dawne cmentarze, że właściwie nie wiadomo, w co ręce włożyć, prawda? To jest bardzo dużo roboty.
I my, i inne grupy też, które działają w okolicach Szczecina w czasie wolnym, jakby w czynie społecznym, więc to też jakaś tam, powiedzmy, inwestycja w historię, turystykę tego regionu i troszkę mam nadzieję, że poprawiamy tym ludziom jakby miejsce, w którym mieszkają. Natomiast to nie trzeba się jakoś strasznie organizować. To mogą zrobić mieszkańcy wsi, którzy po prostu mogą poświęcić te 2 godziny na posprzątanie cmentarza, wycięcie samosiejek i to już będzie lepiej wyglądać. Jeżeli widać będzie, co właściwie tam zostało, wtedy można pisać projekt do gminy, są też dofinansowania i to wcale nie wymaga jakichś strasznych pieniędzy i naprawdę można fajne rzeczy robić.
Pan Marek Łuczak, policjant i prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, miłego dnia, no i zapowiadamy, że w tej sprawie jeszcze będziemy pytać, tak jak powiedziałem, władze i przedstawicieli ludzi właśnie chociażby w Dobrkowie. To jest czas reakcji 12.27. Za kilka minut wrócimy do Klinisk Wielkich i Płucic. My czasem tamtędy przejeżdżamy, a mieszkańcy nie cieszą się, gdy tych samochodów są ogromne potoki, bo na S3 na przykład jest wypadek albo wielki korek. Czy można ulżyć ich doli? O tym będziemy rozmawiali już za kilka minut. Przed nami weekend. Wiele osób będzie jechało nad morze i wracało z nadmorza, a to oznacza korki na S3 i jeżeli tam jeszcze wydarzy się jakaś kolizja czy wypadek, no to wtedy kierowcy przenoszą swoją jazdę na drogę gminną między Kliniskami Wielkimi a Płucicami. No i mieszkańcy mają wielkie, wielkie utrapienie. Nawet rozważają w najbliższym czasie jakiś protest na drodze, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Przypomnijmy, co kilka dni temu na naszej antenie mówiła mieszkanka Klinisk Wielkich Kinga Taczała.
Zdecydowanie największym problemem jest brak bezpieczeństwa, ponieważ część klinisk nie jest wyposażona w chodnik. Mówię tutaj głównie o ulicy Szczecińskiej. O ten chodnik walczymy od wielu lat. Tak naprawdę jesteśmy o krok od jakiejś tragedii, ponieważ no to jest tylko chwila. Jeżdżą naprawdę ciężkie samochody, ciężkie tiry, które są kierowane tutaj przez objazd. Droga jest zbyt wąska, w związku z powyższym one się praktycznie nie mieszczą na drodze. Kiedy muszą się minąć, wjeżdżają na chodnik. Tam, gdzie tego chodnika nie ma, jest tylko pobocze, no to ludzie zasadniczo są spychani do płotów. Więc to jest tak naprawdę kwestia czasu, kiedy dojdzie do jakiejś naprawdę nieprzyjemnej sytuacji, no i skończy się tragedią. To jest jedna rzecz. Natomiast jest jeszcze kolejna. A mianowicie mamy tutaj ogromne korki, które nam uniemożliwiają wyjazd z domu, powrót do domu. Kiedy zdarzy się coś, co będzie wymagało interwencji służb, to nikt do nas nie dojedzie. Jest możliwy tylko przylot helikoptera, który najczęściej wtedy właśnie obsługuje wypadek na Esce. Mamy oczywiście też smoki, spaliny, natomiast no to jest jakby kwestia poboczna. Tutaj najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. No, ono nie jest zapewnione i mamy wrażenie, że nikogo ten temat nie interesuje.
Tyle Kinga Taczała, mieszkanka Klinisk Wielkich, a przy naszym telefonie gość, starsza posterunkowa Martyna Kowalska, Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, starsza posterunkowa Martyna Kowalska, wiceprzewodnicząca Komendy w Goleniowie.
Cieszę się bardzo na to spotkanie. To zacznę od tego, o czym mówiła pani Kinga Taczała. Czy tam na tej drodze gminnej pomiędzy Płucicami, Kliniskami Wielkimi, Załomiem, jeszcze do Czarnej Łąki dochodzi do zdarzeń drogowych w tych okresach, kiedy właśnie na S3 są ogromne korki, wiele samochodów jedzie tymi gminnymi drogami? Jak statystyki pokazują? Czy tam jest jednak bezpiecznie, gdy chodzi o ruch drogowy?
Czy jeżeli tutaj chodzi o jakieś zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych i pieszych, to w ubiegłych 3 latach nie odnotowano żadnego wypadku drogowego na terenie tych miejscowości Płucice, Załom, Kliniska Wielkie. Nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego.
Dobrze, no to mamy już tę jedną informację. A teraz pytanie, jakie są ograniczenia tonażowe pojazdów jadących przez Kliniska i Płucice tą drogą? Czy tam obowiązuje, nie wiem, do 10 ton na przykład tonaż pojazdów?
Jeżeli chodzi o ograniczenia tonażowe, to one obowiązują do 12 ton. Może też wspomnimy o tym, gdzie to ograniczenie tonażowe obowiązuje. Jest to na drodze 4103Z. Jest to od miejscowości Płucice do miejscowości Kliniska Wielkie do ulicy Słonecznej. Także na odcinku drogi pomiędzy Różycą i Parkiem Przemysłowym w Łozienicy. Sama miejscowość Kliniska Wielkie nie jest objęta ograniczeniem tonażowym. I tu warto też byłoby wspomnieć o tym, że nie wszystkie pojazdy ciężarowe, które tamtędy się poruszają się nielegalnie, ponieważ po tych odcinkach dróg mogą poruszać się pojazdy, które posiadają stosowne zezwolenie od zarządcy drogi.
A czy państwo kontrolujecie, czy poruszają się legalnie te, które tam są, oraz czy nie nadużywają tej możliwości? Bo skoro pani mówiła o tych odcinkach, gdzie ten zakaz powyżej 12 ton obowiązuje, ale są takie, gdzie nie obowiązuje, czy są kontrole, czy macie statystyki potwierdzające, że sprawdzacie, czy za dużo ciężarówek tam nie jeździ, omijając korki na S3?
Oczywiście, w momencie, kiedy policjant ujawni takie wykroczenie, podejmuje interwencję. W przypadku, kiedy pojazd ciężarowy porusza się po takim odcinku drogi, gdzie jest ograniczenie tonażowe, policjant każdorazowo weryfikuje posiadanie stosownego zezwolenia uprawniającego do przejazdu. Jednak gdy kierujący nie posiada wymaganego pozwolenia lub nie ma go przy sobie, kierujemy wtedy wniosek o ukaranie do sądu. Jeżeli chodzi o statystyki, policja nie prowadzi statystyk dotyczących ilości podjętych kontroli pojazdów ciężarowych w konkretnych miejscach, na konkretnych odcinkach dróg.
Szkoda, że policja nie prowadzi takich statystyk, bo tutaj taka statystyka byłaby bardzo istotnym elementem. Wiemy już, że nie było potrąceń pieszych w ostatnich latach na tych odcinkach dróg w Kliniskach, Załom czy Płucicach, potrącenia przez samochody ciężarowe. Ale teraz pytanie takie organizacyjne bardziej, bo czy gdy są korki na S3, czy policja kierowała kiedykolwiek, czy kieruje ruchem na rondzie Szczecińska-Piastowska, bo tam auta jadące Piastowską uniemożliwiają wjazd autom jadącym Szczecińską od strony morza w kierunku Szczecina. Po prostu na tym rondzie cały czas jadą samochody od Piastowskiej i właściwie wszystko stoi od strony morza, gdy jedziemy.
Może tak, zacznijmy od tego, że nie odnotowaliśmy nigdy żadnego zgłoszenia, które by dotyczyło potrzeby wprowadzenia takiej ręcznej regulacji ruchu w wskazanym miejscu, czyli na tym rondzie Piastowska-Szczecińska. Jeżeli chodzi do jakiegoś zdarzenia na drodze S3, no to większość sił i środków kierowana jest po prostu na to zdarzenie, aby obsłużyć zdarzenie i gdzieś tam zniwelować ten zator, który powstaje na drodze. Dodatkowo Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie w ogóle nie odnotowała żadnych skarg ani wniosków w tej sprawie do tego problemu pojazdów ciężarowych na terenie Klinisk Wielkich. Nie wpłynęło również żadne zgłoszenie, które by dotyczyło tego problemu w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, do której możemy taki problem zgłosić. Wchodzimy do aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tam zaznaczamy sobie miejsce, w którym występuje taki problem. I to jest też dla policjantów, dla policji sygnał, że gdzieś w jakimś miejscu dzieje się coś, co jednak mieszkańcom przeszkadza.
I policja nie odnotowała na przykład też oficjalnego zgłoszenia tego problemu ani od sołtysów, ani od burmistrza miasta i gminy Goleniów, że trzeba by pomyśleć nad inną organizacją ruchu, nad jakimiś zmianami oznakowania, żeby na przykład uniemożliwić wjazd ciężkich samochodów ciężarowych na teren Klinisk Wielkich, czy też Płucic, przynajmniej na pewnych odcinkach, innych może niż te, które teraz obowiązują.
Nie wpłynęła żadna skarga ani żaden wniosek w tej sprawie. Telefonu również żadnego nie otrzymaliśmy.
To rozumiem po tych pani wyjaśnieniach, że właściwie bezprzedmiotowe jest pytanie, czy policja wnioskowała kiedykolwiek na przykład o jakieś zmiany w organizacji ruchu, otwarcie drogi wspomagającej wzdłuż S3. Zresztą byłoby to o tyle trudne, że ta droga jest właściwie już teraz taką drogą techniczną dla lasów i tam nie ma zjazdów czy wjazdów na S3, prawda, w kierunku morza, bo ta droga wspomagająca jest właśnie w kierunku nad Bałtyk.
Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o tą drogę techniczną, która biegnie wzdłuż drogi S3, no nie ma ciągłości i nie zawsze można wykorzystać tę drogę, żeby wyprowadzić pojazdy z zatoru. Policja wraz z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawsze analizuje możliwość wykorzystania tej drogi w celu rozładowania tego zatoru. Jednak należy dodać też, że ta droga techniczna nie spełnia warunków technicznych, aby pojazdy ciężarowe mogły się nią poruszać, a bramy, które można otworzyć, żeby był możliwy wyjazd, są to również bramy ewakuacyjne, które stosuje się jednak w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Więc jeżeli na drodze dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, na miejscu są i policjanci, i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie możemy wtedy ustalić i podjąć decyzję, czy tą drogę otworzyć. Zależne jest to jednak od okoliczności i charakteru zdarzenia na danej drodze. Czy zdarzenie jest trwałe, czy może jednak potrwać kilka godzin. Wpływa na to naprawdę wiele czynników.
Starsza posterunkowa Martyna Kowalska rozmawiała z nami. Bardzo pani dziękuję za te informacje. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Najważniejsze, co pani posterunkowa powiedziała, to żadnych skarg ani zgłoszeń na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policja nie otrzymała od mieszkańców. Tu jest wskazanie dla mieszkańców w takim razie Klinisk Wielkich, czy Płucic, czy Czarnej Łąki, żeby takie zgłoszenia robić. Wtedy policja podejmie działania. No żałuję, że policja nie ma konkretnych lokalizacji, gdzie na przykład zatrzymałaby samochody ciężarowe, które są przeładowane, które jeżdżą po tej drodze, na której być nie powinny, bo są zbyt ciężkie. Za chwilę kolejny gość, a tym gościem będzie pan Krzysztof Sypień, burmistrz gminy Goleniów, ale wcześniej jeszcze uwagi słuchaczy dotyczące progów spowalniających na tej drodze z Klinisk do Płucic, bo jeden ze słuchaczy zaproponował, żeby te progi zlikwidować, wtedy auta będą jechały szybciej, z kolei inny stwierdził, że wtedy będzie dochodziło do niebezpiecznych potrąceń pieszych, być może. No i w sprawie tych progów rozgorzała dyskusja.
Witam, Ryszard. Chciałbym powiedzieć w nawiązaniu do wypadku w Kliniskach, gdzie ja byłem w tym czasie w Dąbiu i też takich kolejek to nie pamiętam przez całe swoje życie. Gryfińska cała do końca zapchana. Dzwonię w sprawie zapytania do prowadzących, zaproszonych na tą rozmowę dziś w piątek. Jakie są statystyki takich wypadków? Bo według mnie takich wypadków do tych problemów jest, co tam mają w Kliniskach, naprawdę nie jest dużo. Według mnie. Jedynie, co to można zrobić w Kliniskach, to tylko progi spowalniające, nic więcej, a wypadków według mnie na pewno jest w ciągu roku bardzo mało, żeby był takiego, bo to był ogromny korek. Na pewno w ciągu roku jest kilka, albo no kilka, więcej nie.
Tam Piotrek ze Szczecina odnośnie tych progów zwalniających, tam pan mówił, żeby wyżej jeszcze więcej. No jestem za, tylko jaka jest niska świadomość po prostu ludzi. Każdy próg to jest dodatkowe, no, emisja, tak, szkodliwych pyłów w hamowaniu, które się z klocków ścierają, a następnie rozpędzanie auta, czyli tlenki azotu. Także polecam jak najwięcej progów, jak najwyższych, żeby hamować i rozpędzać się. I za 50 metrów znowu, prawie do zera. Hamujemy, rozpędzamy się. Samo zdrowie. Gratuluję temu panu.
To był słuchacz ironiczny. Rzeczywiście nie ma co nadużywać tych progów. Z drugiej strony są takie miejsca, gdzie rzeczywiście wymagane są i pojawiają się również właśnie na terenie Klinisk Wielkich czy Płucic. A przy naszym telefonie zapowiadany gość, pan Krzysztof Sypień, burmistrz gminy Goleniów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa słuchających.
Co gmina może, jakie działania podejmie, na przykład jeżeli chodzi o budowę chodników, bo na części odcinków w Klińskach Wielkich tego chodnika nie ma. Czy są plany, są jakieś pomysły, jak ulżyć mieszkańcom, którzy są na tyle zdeterminowani, że zapowiadają protest na tej gminnej drodze?
Panie dyrektorze i szanowni słuchacze, ja chciałbym zacząć wypowiedź może od takiego stwierdzenia faktu, że droga alternatywna, ta cała trasa jest drogą, która jest własnością powiatu. Więc to jest pierwsza sprawa i tutaj w teorii to powiat powinien być jednostką samorządu odpowiedzialną za to, żeby na tej drodze było w odpowiedni sposób bezpieczne i żeby ten ruch był ciągły, płynny i nie zakłócał funkcjonowania mieszkańców. Natomiast w rzeczywistości faktycznie jest tak, ze względów wiadomych i oczywistych, powiat nie ma możliwości realizacji wszelkich inwestycji drogowych i odpowiadania na wszystkie potrzeby, których jest przecież bez liku. My jako gmina angażujemy się i we współpracy w porozumieniach z powiatem goleniowskim niejednokrotnie wykonujemy zadania po to, żeby podwyższać poziom bezpieczeństwa i wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. I faktycznie tutaj wzdłuż tego całego ciągu komunikacyjnego, który jest alternatywą dla drogi S3, która coraz częściej, a zwłaszcza w sezonach krytycznych, w okresie wakacyjnym i w okresie chociażby majówki, czy takiego weekendu, który przed nami związanego ze Świętem Bożego Ciała. To są takie momenty, kiedy ruch jest tak duży, że niestety, ale samochody są kierowane trasą alternatywną i bardzo wyrządzają dużą krzywdę i są uciążliwe dla mieszkańców zamieszkujących również na terenie naszej gminy.
Mamy jakieś konkrety, gdy chodzi o budowę chodników w Gliniskach Wielkich chociażby?
Tak, są konkrety, szanowni państwo. My mamy zabezpieczoną kwotę 420 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie. Tutaj decyzją wypracowaną wespół z Radą Miejską w Goleniowie przeznaczyliśmy środki na wykonanie 3 dokumentacji, dokładnie na odcinku wzdłuż ulicy Lubczyńskiej w Załomiu. Tutaj wymagane będzie porozumienie również ze Szczecinem związane z tym, że część tej drogi, część pasa drogowego przynależy do Szczecina, ale jesteśmy po rozmowach i wszystko wskazuje na to, że takie porozumienie jest możliwe i będziemy mogli myśleć w perspektywie o podwyższeniu bezpieczeństwa właśnie w miejscowości Załom poprzez wybudowanie ciągu pieszo-komunikacyjnego. Drugi newralgiczny moment to jest odcinek w Kliniskach w stronę Płucic. Jest to też dokumentacja zaplanowana do wykonania i jej wdrożenie, cała procedura zamówieniowa będzie przeprowadzona w 3. lub 4. kwartale tego roku. I trzecia dokumentacja na odcinku, również bardzo newralgicznym i od wielu lat wskazywanym przez mieszkańców jako pilna potrzeba do wykonania, to jest odcinek na wysokości od ulicy Sasanki w Różycy do ulicy Srebrnej w Kliniskach Wielkich. I to są takie 3 zamiary na ten moment dotyczące wykonania dokumentacji z naszej strony, a docelowo w perspektywie najbliższych lat wykonania tych inwestycji.
Jak dobrze pójdzie, 2-3 lat?
Ja bardzo chciałbym, żeby to się stało niezwłocznie i wszystko zależy tak naprawdę od naszej wydolności inwestycyjnej. My priorytet mamy oznaczony jako możliwie najwyższy, jeśli chodzi o te ciągi komunikacyjne. Doskonale wiemy, co dzieje się w sytuacji, kiedy ruch, ten potok pojazdów sięga wartości rzędu 60 tysięcy pojazdów na dobę, bo pozyskałem taką informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie, że w szczytowych momentach właśnie w ten sposób wygląda statystyka. I jak najbardziej jesteśmy w zamiarze i w pełnej gotowości do tego, żeby organizować środki po to, żeby budować ciągi pieszo-rowerowe i doświetlać również przejścia dla pieszych. To też jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców.
Wydaje mi się, że istotnym rozwiązaniem, ale oczywiście to nie jest zależne od państwa, byłoby to, gdyby, czyli gminy Goleniów, władz tej gminy, czy też władz powiatu, gdyby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, szkoda, że o tym od razu nie pomyślano, wybudowała po prostu 3-pasową drogę z 3 właśnie na wysokości Płucic, Klinisk Wielkich czy Załomia. No niestety stało się inaczej. Zobaczymy, czy zachodnie obejście Szczecina, obwodnica rozwiąże te problemy. Mam wątpliwości, ponieważ samochodów przybywa lawinowo. Polacy są coraz zamożniejsi, bogatsi, więc i teraz pytanie do pana, czy może zorganizować takie spotkanie z Generalną Dyrekcją, władzami powiatu, oczywiście sołtysami, przedstawicielami mieszkańców, radnych, żeby pomyśleć, jak jeszcze oprócz budowy tych chodników ulżyć mieszkańcom, no ułatwić im to funkcjonowanie.
Ja panie redaktorze i szanowni państwo, przekażę informację, którą zaczerpnąłem w rozmowie z dyrektorem Lendnerem z GDDK IA właśnie, że już w najbliższy poniedziałek ma odbyć się spotkanie u pana wojewody zachodniopomorskiego z odpowiednimi służbami, więc zakładam, że IGDTK, a także myślę Komenda Wojewódzka Policji, być może stosowna jednostka dotycząca zarządzania ruchem drogowym. Takie spotkanie odbędzie się już w poniedziałek. My jako gmina Goleniów nie zostaliśmy fizycznie zaproszeni do udziału w tym spotkaniu, ale zakładam, że takie spotkania będą odbywały się w najbliższej przyszłości. A jeżeli nie będą planowane, to my wyjdziemy z taką inicjatywą. Oczywiście, jeżeli mieszkańcy będą mieli taką wolę i chęć spotkania się, jestem skłonny współpracować w tym temacie oczywiście i doprowadzić do takiego spotkania, bo również widzimy jak największą celowość i sensowność takiego spotkania.
Tę deklarację złożył pan Krzysztof Sypień, burmistrz gminy Goleniów. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę, dziękuję, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji 12.49 i na zakończenie propozycja turystyczna dla naszych słuchaczy. Może by tak pospacerować po naszym pięknym mieście szlakiem kotwic, bo kotwic, tych elementów statku, mamy w Szczecinie całkiem sporo i teraz jest taka inicjatywa. W Szczecinie powstanie miejski szlak kotwic. Inicjatorem, pomysłodawcą jest pan Wiesław Zajdler, wielce zasłużona osoba dla charakteru morskiego naszego miasta, żeglarz, animator właśnie tego życia morskiego w naszym mieście. Jak mówi, doliczył się około 80 sztuk takich kotwic, więc właściwie tylko to oznakować, być może jakoś zwrócić uwagę mieszkańcom i turystom na te kotwice i jest kawał historii morskiego Szczecina. I o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Tym gościem jest pan Stanisław Kaup, radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji Rady Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę powiedzieć, na czym będzie polegało utworzenie tego szlaku kotwic, jak to będzie przebiegało, co musi się zmienić, bo te kotwice w większości, rozumiem, już w mieście są.
Tak, w naszym mieście mamy około 80 kotwic rozsianych po całym Szczecinie, dlatego na tej mojej komisji podejmowaliśmy temat zarówno w zakresie stawiania nowych kotwic, zaraz powiem skąd one się w ogóle wezmą, ale też inwentaryzacji, żeby dokładnie określić ile tych kotwic jest w mieście, tak żeby stworzyć z tego spójny projekt taki turystyczny. Po pierwsze, kotwice, które chcemy ustawić, takie nowe, to są kotwice, które zostały wyciągnięte podczas pogłębiania kanału wodnego pomiędzy Szczecinem i Świnoujściem, tym tak zwanym 12,5 metra. I tych kotwic mamy 10, je posiada obecnie Urząd Morski, który może przekazać miastu Szczecin te kotwice. Przygotowujemy też rekonesans finansowy, ile by to kosztowało, żeby te kotwice oczywiście przygotować do wystawienia w mieście, ponieważ one są zardzewiałe, trzeba zaimpregnować, odnowić, odrestaurować. Natomiast w toku prac komisji jako radni i to wszystkich opcji politycznych podjęliśmy decyzję, że będziemy przygotować wniosek budżetowy, tak aby w przyszłym roku zabezpieczyć środki zarówno na tą inwentaryzację tych kotwic, które już stoją w Szczecinie i żeby to dało też w kolejnym kroku ten szlak turystyczny, który byłby produktem, byłby opisany, odpowiednio oznakowany, ale również też, żeby można w przyszłym roku już ustawić pierwsze dwie bądź trzy kotwice w centrum naszego miasta. Więc te prace trwają. Zakładam, że w przyszłym roku te wnioski budżetowe będą już ujęte w budżecie wykonawczym i ten projekt ruszy już od 2026 roku.
No to już niedługo. Tak jak powiedziałem, możemy sami sobie podążać tym tropem kotwic. Na przykład kotwica na placu Tobruckim jest moją ulubioną. No ta też tutaj przy placu Hołdu Pruskiego, jak wjeżdżamy na trasę zamkową.
Dokładnie.
Także czy tam, bo nie wiem, czy pan to powiedział, bo miałem krótkie zakłócenie. Jak to wygląda? Czy tam pojawią się też tabliczki, na przykład z jakich statków pochodzą te kotwice, żeby to było upamiętnienie też jednostek, na których te kotwice były?
No ciężko tutaj powiedzieć w konkretnej kotwicy, z jakiego statku pochodzi. Myślę, że raczej one będą oczywiście opisane, być może będą też miały każda z tych kotwic swoich patronów, może wielkich żeglarzy, może tych, którzy nie powrócili z morza. To jest kolejny ten etap. My musimy na razie podjąć kwestie związane z inwentaryzacją, bo my mówimy o około 80 kotwicach w mieście, ale to musi być konkretny spis, gdzie taka kotwica się znajduje, tak żeby no, mieszkańcy, którzy, czy turyści, którzy będą chcieli tym szlakiem podążać, dokładnie mieli to wszystko na mapie opisanych. Wrocław też zaczynał ze swoimi krasnalami od dosłownie kilku krasnali, dziś ma ich ponad 300. Chcemy coś zrobić na wzór Wrocławia, oczywiście kotwice są większe niż krasnale, oczywiście są cięższe i trochę inaczej wyglądają, natomiast te kotwice mają dać naprawdę ten morski charakter naszemu miastu.
Ma pan jakąś taką ulubioną swoją kotwicę w Szczecinie?
Jest ich kilka. Jedna z moich ulubionych jest ta, która no niestety stoi na miejscu dawnego pomnika Sediny. Także to jest jedna, bo taka jedna z większych. Natomiast mówię, ja czasami dostaję sygnały od mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani tym tematem, że na przykład te kotwice stoją przed szkołami, na przykład przy ulicy Orawskiej, tam jest szkoła Błękitna, tam również się znajduje kotwica. Nie wszyscy o tym wiedzą, więc jak widać nie tylko centrum, ale też osiedla troszeczkę z brzegu naszego miasta, także mają te kotwice, więc po prostu trzeba zrobić kompleksową inwentaryzację. Mamy na to całą kadencję, będziemy składać wnioski budżetowe, tak żeby krok po kroku, bez większych obciążeń budżetowych, powoli dochodzić do tego projektu jako takiego kompleksowego programu dla turystów, którzy będą chcieli podążać tym szlakiem.
Kotwica znajduje się również przed szkołą podstawową numer 56, więc rzeczywiście jest to taki element charakterystyczny dla naszego miasta. To tylko pozostaje się cieszyć, panie Stanisławie, że tego rodzaju inicjatywa się pojawiła, bo przewodnicy miejscy organizują wycieczki szlakiem, nie wiem, szczecińskich zbrodni na podstawie książek, beletrystyki głównie, ale nie tylko, również faktów, szlakiem szczecińskich mozaik. No różne są tutaj ale klucze. Tak, ale i teraz będziesz szlakiem szczecińskich kotwic.
Tak, w 2021 roku właśnie osoby, które zajmują się, ci pomysłodawcy tego projektu, zrobiły taki spacer szlakiem tych kotwic i podążali, natomiast mówię, tych jest tak dużo, że naprawdę ta inwentaryzacja pomoże nam też wejść do przodu z konkretnymi lokalizacjami i dalszymi działaniami, bo bez tego też nie ruszymy, natomiast ja chciałbym szybciej też ustalić pierwsze 2-3 kotwice, żeby też mieszkańcy mieli poczucie, że nie tylko te działania, powiedzmy to administracyjne na papierze, ale te faktyczne, czyli nowe kotwice w przestrzeni miejskiej są stawiane.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję, informacje. Bardzo. Pan Stanisław Kaup, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji Rady Miasta Szczecin. My także dziękujemy za dziś. Patryk Srokowski, Karolina Stefaniak, Janusz Wilczyński. Czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12:00. Krzysztof Kukliński zaprasza. Udanego weekendu.